10:09 w studiu Radia Kraków. Nasz znakomity gość, Radek Krak, pisarz, laureat między innymi nagrody Nike, ale też lekarz weterynarii. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
No i spotykamy się właśnie ze względu na ten Twój drugi, a właściwie pierwszy zawód. Jak to było? Pierwsza była weterynaria, czy pierwsze było pisanie?
Tak naprawdę pierwsze było pisanie, bo pisałem już na studiach wtedy i publikowałem na studiach wtedy, zanim jeszcze otrzymałem prawo do wykonywania zawodu, więc jako pierwszy zawód, z którego coś otrzymywałem i z którego się utrzymywałem, no to było pisanie. Ale plan, że zostanę lekarzem weterynarii, no to zrodził się bardzo wcześnie. Właściwie wtedy, jak już się zorientowałem, że nie chcę być ani piratem, ani zbójem w bandzie Robin Hooda, to pierwszą myślą, kim mógłbym zostać, no to było, no dobrze, to zostanę weterynarzem. I tak jakoś od 4 roku życia bez większych wybojów się tej koncepcji trzymałem i jakoś się dotoczyłem do tej pory.
Dlaczego chciałeś być weterynarzem? Może to jest oczywiste pytanie.
W moim życiu cały czas były obecne jakieś zwierzęta. Jak to nie były zwierzęta domowe, to były zwierzęta okołodomowe, jakieś synantropijne, które na przykład myszy, które dokarmiałem. Nie za bardzo byli moi rodzice z tego powodu szczęśliwi i zachwyceni. Albo pełno zwierząt tych, które są naokoło nas, ale ich nie dostrzegamy, bo albo ich nie lubimy, bo mają za dużo nóżek, niż byśmy chcieli.
W ostatnich latach sporo mówi się o takim aspekcie tego zawodu, bycia weterynarzem, bardzo ciemnym, że to jest zawód bardzo narażony na wypalenie. Osoby wykonujące ten zawód są bardziej niż statystyczny człowiek, niż statystyczny nawet lekarz, narażone na wypalenie zawodowe i depresję wręcz. Wiesz, dlaczego tak się dzieje?
Bardzo dobrze, że o tym się mówi coraz więcej. Badania, o których wspominasz, nie miałem tych badań w ręce, ale o nich słyszałem. I kiedy patrzę po swoich znajomych, no to rzeczywiście jestem w stanie się zorientować i jestem w stanie dojść do wniosku, że coś jest na rzeczy. Weterynaria to bardzo zazdrosna pani, zazdrosna o twój czas, który spędzasz i można łatwo dojść do wniosku, zwłaszcza jak się jest młodym lekarzem, dojść do takiej sytuacji, że nie mamy życia poza tą weterynarią. Jest to zawód, który się wykonuje tak naprawdę cały czas. Na początku, jako pierwsze miejsce, w którym pracowałem, zaraz po skończeniu studiów, przez 3 lata pracowałem w przychodni całodobowej i te tygodnie, które były moimi tygodniami dyżurnymi, no to były tak naprawdę straszne, bo to były tygodnie, kiedy się nie śpi i kiedy cały czas coś się może wydarzyć i kiedy cały czas jest się pod telefonem. Wtedy sobie z tym bardzo dobrze radziłem. Nawet miałem ze swoją koleżanką z pracy taką głupią grę, kto będzie dłużej pracował bez przerwy.
O.
No i mój rekord to był blisko 20 godzin bez przerwy, co podejrzewam, że przy lekarzach medycyny to jest żaden wyczyn. No i ja przegrałem w tej grze, no bo moja koleżanka dobiła do blisko 30, także mnie
dziewczyny
pobiła.
Dziewczyny są naprawdę w tym dobre.
Tak. No niestety tak, są dobre w robieniu sobie krzywdy, bo w pewnym momencie się zorientowałem, że nie chcę, żeby tak wyglądało moje życie. Popatrzyłem po swoich znajomych, którzy często nie mieli życia poza weterynarią, albo to życie było w jakiś sposób bardzo ubogie, czy nie radzili sobie z relacjami rodzinnymi, czy w związkach, czy w jakikolwiek inny sposób. Cały czas miałem właśnie tę drugą kotwicę, która mnie trzymała gdzieś gdzie indziej, to znaczy pisanie, jako to drugie rzemiosło, a teraz pierwsze. I wydaje mi się, że to było coś, co mnie w jakiś sposób wyciągnęło i uratowało przed tym pracoholizmem, czy narzuciło w jakiś sposób sensowne postrzeganie świata. Bo tak naprawdę to jest łatwo paść w taką sytuację, gdzie zaniedbujemy swoje własne potrzeby fizjologiczne. Ostatnio odbył się konkurs literacki zorganizowany przez Małopolską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną, konkurs literacki dla lekarzy weterynarii, gdzie mieli opisać dzień z pracy weterynarza. Tych tekstów, które przyszły na konkurs, było 9, każdy był inny i wszystkie były ciekawe i ponieważ miałem zaszczyt być w jury, przeczytałem wszystkie z ogromnym zainteresowaniem. Natomiast w 7 tekstach na 9 się pojawiały wątki takie, że nie jem, nie śpię, nie wiem, co się dzieje u mojego partnera, nie wiem, co się dzieje u mojego męża, nie wiem, co się dzieje z moimi dziećmi. Moje dzieci siedzą w poczekalni już 3 godzinę, bo zapomniałem, że tam są. I to było straszne. A to już, że nie jem, no to było w praktycznie wszystkich tekstach. No tak jak ci mówię, 7 tekstów. I w pewnym momencie się zorientowałem, kurczę, ja też byłem blisko. Na szczęście gdzieś coś tam z tyłu głowy mi mówiło, nie, no ale nie jeść to już jest przesada i nie spać to też jest przesada, że jeżeli nie będę jadł, to nie będę dobrym lekarzem dla swoich pacjentów. Bo nie mogę się żywić samą kawą, no ale miałem znajomych w każdej pracy weterynaryjnej, którzy właściwie mam wrażenie, że się żywili samą kawą i energetykami. I to nie, to jest droga do katastrofy, to jest droga do autodestrukcji.
To jest tak zawód, który przyciąga określony rodzaj ludzi, idealistów, bardzo ambitnych, bardzo zdolnych, bo jest olbrzymia konkurencja, żeby dostać się na te studia. Później trzeba naprawdę solidnie pracować, żeby te studia skończyć. Potem, żeby zrobić specjalizację, też trzeba bardzo ciężko pracować. Więc mamy bardzo określony profil człowieka, który idzie na te studia i który wchodzi w ten zawód.
I trzeba mieć bardzo dużo pieniędzy, bo oczywiście te wszystkie specjalizacje i szkolenia, które trzeba robić, one są bardzo kosztowne. I tak jest. Nie wiem, czy jestem jakimś specjalnym idealistą. Zawsze było to dla mnie mimo wszystko rzemiosło, które wykonuję najlepiej jak potrafię, które wykonuję z oddaniem, ale które wykonuję z pewnym dystansem, dlatego że jest to jednak praca, to nie jest sens mojego życia.
Ale jednak
nie żyję po to.
Emocje
tak,
są olbrzymie.
Olbrzymie są. Były takie sytuacje w mojej pracy, kiedy miałem łzy w oczach. Łzy radości i nieradości. Ale ponieważ zbliża się Marsz Jamników, ja sobie przypomniałem wszystkich swoich wspaniałych jamniczych pacjentów. I tak jako też opiekun jamnika, który jest już od wielu lat za tęczowym mostem, ale jednak cały czas się czuje opiekunem jamnika, to bardzo podziwiam jamniczą wolę walki. Przez wiele lat zajmowałem się rehabilitacją zwierząt i kiedy przychodził jamnik z niedowładem tylnych kończyn czy z zupełnym porażeniem i było widać od pierwszego dnia, że on będzie walczył, że on się nie podda, że choćby nie wiem co, że prędzej opiekun się podda, czy opiekunka, albo nawet ja, a on będzie się starał o to, żeby chodzić, żeby wrócić do pełnej sprawności, to ja wiedziałem, że zajmie to długo, ale jesteśmy na dobrej drodze. I byłem pełen uznania i bardzo wielu tych jamniczych pacjentów, niespecjalnie rokujących, potem oglądałem na marszach jamników, gdzie chodziłem już jako widz, żeby popatrzeć, jak oni tam dumnie kroczą. I to było wspaniałe uczucie.
Radku, pamiętasz swojego pierwszego pacjenta?
Tak, pamiętam, bo to jest taki pacjent, którego jest trudno zapomnieć, bo wielu moich znajomych miało właśnie jakichś standardowych pierwszych pacjentów w stylu szczepienie przeciwko wściekliźnie czy odrobaczanie, a do mnie przyszedł buldog francuski, któremu wypadły oczy. To znaczy nie tak wypadły jak na filmie animowanym, jak kuleczki się potoczyły, bo tak to nie bywa, ale jakoś się rozemocjonował bardzo mocno i mu te oczy wyszły za bardzo. I ponieważ na studiach się uczymy bardzo wielu różnych ciekawych rzeczy, na przykład czym się różni mleko od kefiru, ale nie uczymy się. W każdym razie ja się nie uczyłem.
Co zrobić, jak wypadną oczy?
Jak wypadną oczy, tak. Więc wziąłem tak i po prostu zrobiłem plop. I te oczy weszły na miejsce i potem przerażony, już po przyjęciu tego pacjenta, szukałem w książkach, a byłem sam wtedy w przychodni. Zostałem na dosłownie pół godziny sam. Jeszcze byłem wtedy na stażu. Szukałem w mądrych książkach, co należy zrobić w takiej sytuacji i przeczytałem w mądrych książkach, że należy zrobić plop.
Okej. Okay, czyli...
Ewentualnie, jeżeli to trwa dłużej, oczywiście, to należy zakropić albo sztucznymi łzami, albo solą fizjologiczną.
Ale te oczy dalej widzą, takie wypadłe?
I tak, tam nie ma przerwanej ciągłości z nerwem wzrokowym. Jakby tak było, no to trzeba by jechać bardzo szybko do okulisty, a nie do stażysty, który jest pierwszy raz w ogóle sam w przychodni, bo by sobie by z tym nie poradził. Oczywiście, jeżeli to są rzeczy, które trwają długo, które trwają kilkadziesiąt minut, kilka godzin, to wówczas zupełnie inna ingerencja jest wymagana. No to się zdarzyło tuż przed lecznicą i akurat przypadkiem.
To brawa dla opiekuna, że od razu zareagował.
Generalnie ze wszystkim jest tak, że im szybciej reagujemy, tym jest większa szansa, że coś będzie mniej problematyczne albo że coś się nie stanie nawykowe, jakieś, nie wiem, zwichnięcia czy niestabilności w stawach czy inne, czy nawet, już wracając do jamniczego tematu, jakieś problemy z tylnymi łapkami. Im szybciej działamy, tym jest większa szansa na powodzenie.
Czy weterynarze mają coś takiego, że wkurzają się na opiekunów, o to, że kupują sobie rasy, które szczególnie są narażone na pewne schorzenia, bo to po prostu jest genetycznie tak wykształcone, że właśnie buldogi francuskie, one mają te krótkie kufy i to powoduje szereg różnych problemów schorzeń, że często ludzie kupują sobie zabaweczki, tak jakby to były misie pluszowe, tyle że żywe, fajne, a potem okazuje się, że te rasy właśnie wykształcone według naszych, nie wiem, gustów i upodobań, no nie radzą sobie, a najzdrowsze no to są kundelki chyba.
Tak? A wcale nie.
Nie?
Na szczęście to, o czym mówisz, zdarza się o wiele rzadziej niż mogłoby się wydawać, jednak przeważnie albo miałem jakieś ogromne szczęście, ale wydawało mi się zawsze, że opiekunowie, którzy przychodzą do mnie ze swoimi pacjentami, w przeważającej większości są ogarnięci i wiedzą, że to jest żywy organizm i że to jest stworzenie, które no, ma swoją własną osobowość też, którą należy uszanować. Natomiast jeżeli idzie o mieszańce, czytałem ostatnio artykuł na temat fobii dźwiękowych, które o wiele częściej się zdarzają i to by się właściwie zgadzało z moją obserwacją taką kliniczną, na którą nie mam dowodów oprócz innych niż anegdotyczne, a że w mojej lecznicy tak było. Ale czytałem artykuł o tym, że o wiele bardziej predysponowane do fobii dźwiękowych są mieszańce między 10 a 20 kg, czyli taki standardowy piesek typu Pimpek z zakręconym do góry ogonkiem i taki, który by się wydawało, że powinien być nie do zdarcia i jednak z jakiejś przyczyny te fobie rzeczywiście pojawiały się częściej.
Czyli jak one
nie wiadomo
reagują?
Dlaczego. Oj, ogromny stres, nawet na takie dźwięki, których nie słyszymy. Miałem pacjentkę wieloletnią, która przychodziła z ewidentnym problemem behawioralnym, łącznie z nietrzymaniem moczu i okazało się, że boi się dźwięku powietrza w szybie wentylacyjnym. Co opiekunka zauważyła dopiero no, przypadkiem.
Ale to tak brawa dla opiekunki, że tak taką rzecz potrafiła wychwycić.
Tak, ale to wymagało dużo, bardzo, bardzo dużo czasu. Często jest tak, że widać, że problem leży nie gdzieś w psim ciele, że nie jest somatyczny, tylko że jest problemem psychologicznym i pamiętam też takiego kociego pacjenta, który miał ewidentny problem behawioralny i oddawał mocz sygnalizując, że coś jest nie tak. I problem przeszedł nie tylko przez moje ręce, ale przez jeszcze ręce mojego kolegi i przez ręce behawiorystki. I zaczął się problem na początku grudnia, a skończył się sam od siebie w lutym, kiedy z domu znikła choinka. Więc czasem są takie rzeczy, na które jest trudno wpaść i oczywiście potem już na kwestię choinek byłem bardzo mocno wyczulony i na kwestię zimowego sikania u kotów. Ale tak jak z tą suczką, która reagowała lękiem na dźwięk powietrza w kominie, który dla nas jest praktycznie niesłyszalny, a dla niej musiał być czymś, po pierwsze, no, o wiele lepiej słysza, a po drugie musiał być czymś zupełnie przerażającym.
Twoi pacjenci nie powiedzą ci, co im dolega. Musisz to zauważyć. To jest obciążające, że jednak lekarz ludzki no, ma większy kontakt ze swoim pacjentem.
A czasem mówią. Są tacy, którzy mówią, tak, którzy mówią wprost. Lubię sobie pogadać ze swoimi pacjentami. Znaczy lubiłem, bo teraz mam przerwę w wykonywaniu zawodu, zajmuję się czymś innym, to znaczy swoim drugim rzemiosłem i zajmuję się przede wszystkim byciem tatą. I to nie do końca jest tak, że nasi pacjenci nie mówią. Oni mówią, tylko no, może nie werbalizują tych swoich myśli, ale często widać nawet po postawie zwierzęcia, że gdzieś może być przyczyna bólu, albo gdzie może ten problem leżeć. Tylko wtedy trzeba w jakiś sposób bardziej się na tego pacjenta otworzyć.
Tu na chwilę znowu stawiamy kropkę, ale jeszcze wrócimy do rozmowy. 10:32 w studiu Radia Kraków Radek Rak. Przypomnę, pisarz i lekarz weterynarii, a w niedzielę 8 września Marsz Jamników, który poprowadzi m.in. Radek Rak razem z Grześkiem Bernasikiem, który prowadzi w Radiu Kraków m.in. klinikę zdrowego chomika, którą
zapraszamy,
państwo...
Zapraszamy, będzie bardzo fajnie.
No, musi być fajnie, tylko żeby nie było tak strasznie gorąco, bo nam się te psy będą bardzo męczyć. My też przy okazji.
Dużo wody niech państwo wezmą ze sobą.
my też chyba zapewnimy wodę. Tak myślę, że tej wody będzie dużo. W badaniach, o których wspominaliśmy wcześniej, w których przeprowadzonych przez amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarzy, 85% uczestników tych badania wskazało, że stres i wypalenie zawodowe były najważniejszymi problemami zdrowotnymi, które wpływały na społeczność weterynaryjną. Ale też respondenci wspominali o syndromie oszusta, takim zjawisku, który często dotyka ludzi ambitnych, bardzo zdeterminowanych, którzy zaczynają odnosić sukcesy albo coś osiągają i boją się, że wszyscy zobaczą, że to się stało tak naprawdę przypadkiem, że oni sobie na to nie zasłużyli.
Syndrom oszusta, czyli robisz wszystko dobrze, a i tak jest jakiś głos w głowie, który ci podpowiada, że robisz źle, albo nie potrafisz, albo miałaś szczęście.
Tak,
naprawdę się do tego nie nadajesz.
I ktoś za chwilę to odkryje.
Tak. Na szczęście tutaj znowu w sukurs mi przyszło drugie rzemiosło. Kiedy
pisarstwo.
Zaczynałem pisać, pisać pierwsze opowiadania, no nie były jakieś szczególnie wybitne, ale też z perspektywy czasu uważam, że nie były jakieś szczególnie bardzo złe. To bez przerwy towarzyszyło mi przekonanie, że ja to robię naprawdę okropnie i że to się zupełnie do niczego nie nadaje. A z drugiej strony, no przecież ktoś te teksty ode mnie brał, ktoś publikował i ktoś do mnie pisał, że mu się podobały, ale i tak najważniejsze były dla mnie te opinie, które ktoś te opowiadania skrytykował. Tak więc do zawodu już wszedłem trochę uodporniony na pewne rzeczy i trochę pogodzony z tym, że oczywiście pewne rzeczy robię dobrze, pewne rzeczy, w pewnych rzeczach mam jakieś braki, które będę musiał nadrobić, ale nie mogę dać się zakrzyczeć temu głosowi z tyłu głowy, który mi mówi, że nie potrafisz zrobić tego zabiegu, mimo że robiłeś go 1200 razy już do tej pory. Ale czasem rzeczywiście było takie, w jakichś gorszych okresach bywało tak, że odczuwałem jakiś obezwładniający lęk idąc do pracy, że na pewno będzie coś, z czym sobie nie poradzę. Na początku zdarzało się to szczególnie wtedy, kiedy wiedziałem, że mam zostać sam. Bo
że nie będzie kogoś, z kim będzie można skonsultować.
Tak, że nie będzie kogoś, z kim będzie można skonsultować, albo o zgrozo, to ja będę osobą o największym stażu i największej wiedzy na pokładzie i że to już na pewno będzie kompletna katastrofa. Na szczęście ani razu się nie okazało to jakąś kompletną katastrofą, ale rozumiem, że to jest coś, z czym jest sobie trudno poradzić i wtedy nie mam złotego sposobu na to, ale ja zawsze miałem ogromne wsparcie ze strony swoich najbliższych, zwłaszcza ze strony swojej żony, z którą mogłem o wszystkim porozmawiać i podzielić się tym, że no, czasem mi jest ciężko w pracy bez jakiegoś widocznego powodu.
Ale żona nie jest weterynarzem.
Nie, zajmuje się zupełnie innymi rzeczami. I przeważnie było tak, że kiedy w pracy było rzeczywiście bardzo ciężko, bo pamiętam, że taki dzień rekordowy pod względem liczby pacjentów, którą przyjąłem, to było jak mój szef wyjechał na urlop, a byłem jedyną osobą wtedy oprócz niego, która tam pracowała, przyjąłem 96 osób w ciągu 10 godzin. Mój szef był lepszy, bo on przekroczył wynik trzycyfrowy raz, co prawda niedużo ponad.
Ale były w tym też szczepienia?
Było oczywiście szczepienie od odbaczania, ale niestety jakoś tak się złożyło, że było bardzo dużo rzeczywiście, faktycznie przypadków. I gdyby nie osoby, które były, nie dziewczyny z wolontariatu i gdyby nie techniczkę, bym kompletnie tego nie ogarnął oczywiście sam. A zdarzały się też takie sytuacje, że miałem jakiś ciężki zabieg, jakieś naprawdę emergency, bo pies na przykład skakał, pamiętam takiego amstafa, który się nadział na sztachetę i przyszedł razem ze sztachetą. No i też oczywiście byłem sam, no bo jak coś się dzieje, to jesteś sama w przychodni. I już pies był wprowadzany w znieczulenie i wchodzi jakaś pani, że chce obciąć pazurki, że przecież się zmieści jeszcze na stole. Pies nie zajmuje całego stołu. I wówczas rzeczywiście tę panią wyprosiłem w bardzo krótkich, dosadnych słowach. Ale trudno. No to są takie sytuacje, gdzie się naprawdę czasem jest tak, że krew się leje. Wtedy nie masz czasu się przejmować, że ty nie umiesz. Ty po prostu siadasz i robisz.
No tak, tylko że ten syndrom oszusta, o ile pisarz napisał książkę, która odniosła spektakularny sukces. Wszyscy ją czytają, a potem siada po raz drugi przed kartką papieru, chce zacząć pisać i myśli sobie, no dobrze, no ale trzeba powtórzyć ten pierwszy sukces. Jak no się nie uda, to co najwyżej zaszkodzi sobie, swojemu egu. Ale jeżeli młody lekarz weterynarii ma wątpliwości i popełni błąd, to za ten błąd płaci najczęściej pacjent. I w ogóle lekarze tak mają. Więc ten syndrom oszusta jest chyba szczególnie dotkliwy. Takie poczucie, że jeżeli ja zawiodę, to nie ja za to zapłacę, tylko pacjent.
Ale syndrom, to znaczy ty też, ale syndrom oszusta tak naprawdę włączał mi się zawsze w drodze do pracy, jeżeli się włączał i wtedy, kiedy nic się specjalnego nie działo w pracy, ale w jakiś sposób włączał się lęk, że na pewno zaraz coś się wydarzy, ale jak już się wydarzało, to nie było naprawdę czasu, żeby myśleć. I wydaje mi się, że tutaj też dobrą szkołą była dla mnie ta praca przychodni całodobowej. Przy wszystkich minusach już bym nie chciał do takiej pracy wracać. Ale nauczyła mnie radzić sobie w środku nocy z rzeczami naprawdę dziwnymi i wymagającymi dużej kreatywności. Rozmawialiśmy przed audycją o skręcie żołądka.
To
też było jedno z pierwszych.
To może mojego psa ratowałeś, bo to było już wiele lat temu. Trochę lat temu.
I to też był skręt żołądka w środku nocy, gdzie akurat nie mogłem kompletnie nikogo liczyć. I musiałem zrobić sam i pacjent przeżył, tak. Żył jeszcze kilka dobrych lat, to znaczy tyle, ile powinien piesek tej wielkości przeżyć, bo to był naprawdę duży pies. I największym problemem było dla mnie ogarnięcie rozmiarów tego psa i najtrudniejszą rzeczą w całej tej sytuacji potem się okazało wsadzenie tego psa na stół i zdjęcie go, mimo że stół był podnoszony na nośniku pneumatycznym. Tak jak myślę o tym z perspektywy czasu, to była najtrudniejsza i najbardziej obciążająca rzecz. Więc wydaje mi się, że wszystkie osoby, które w tym zawodzie pracują, to tego doświadczyły, że rzeczywiście jak coś się dzieje, to po prostu się dzieje i myślisz, nie masz czasu myśleć o głupotach i sobie pozwalać na włączanie syndromu oszusta. Jak ci się włącza syndrom oszusta, to znaczy, że to jest tak, że masz komfort taki, że masz dużo czasu albo za dużo rozmyślasz, a nadmierne rozmyślanie jednak szkodzi. W obu zawodach mi to bardzo szkodziło, więc przestałem.
Od 3 lat nie jesteś już weterynarzem.
Jestem, płacę składki, nikt mi prawa do wykonywania zawodu nie odebrał.
Ale chodzi mi o to, że nie chodzisz codziennie do kliniki leczyć zwierzaki.
Nie pracuję od 3 lat zawodowo, odkąd pojawiła się w moim życiu córka. To okazało się, że jest niemożliwym połączyć weterynarię, pisanie i życie rodzinne. Zawsze było tak, że ze swojej pracy przynosiłem dla żony jakąś opowieść, że to wydarzyło się to, wydarzyło się tamto, że pewne rzeczy były śmieszne, pewne były dramatyczne, pewne wzruszające, pewne były złe, pewne były bardzo dobre i zawsze coś było do opowiadania. Nie było takiego dnia, żebym nie miał czego opowiadać. I któregoś dnia przyszedłem i opowiedziałem swojej żonie, co miałem opowiedzieć, a ona mi opowiedziała. Ale wiesz, że dzisiaj się nasza córeczka pierwszy raz uśmiechnęła. Ja wtedy zrozumiałem, że nie mam dla niej żadnej opowieści. Że omija mnie coś, do czego nigdy nie wrócę. I że to nie może tak być, że... No, znaczy oczywiście, że jest taki etos mężczyzny, że powinien, przepraszam za brzydkie słowo, zapierdzielać to cały czas i potem na starość żałować, że nie spędzał więcej czasu z rodziną, że to jest mile widziane właśnie, żeby tak postępować. No ale pomyślałem, że ja tak nie chcę. A pisanie jest tą pracą, którą po pierwsze wykonuję w domu. Fakt, że z dzieckiem na kolanach się ją wykonuje o wiele ciężej niż bez dziecka. Ale już w ten sposób uczestniczę bardziej w jej życiu, w życiu mojej córki i uważam, że uczyniłem dobrze. Zobaczę, co będzie za jakiś czas. Teraz mam długą książkę do napisania i jeszcze jakiś projekt na potem, a jak mi się skończą pomysły na pisanie, to zobaczę, co tam słychać w weterynarii.
A zdradzisz, o czym teraz piszesz? Co piszesz?
Ja teraz piszę trzeci tom Agli, to jest taka trylogia fantastyczna, która dla mnie jest książką o owadach, o robakach, ale jeżeli ktoś nie lubi owadów albo nie przepada, no to ma tam opowieść przygodową, dziejącą się w fantastycznym świecie, w trochę odrealnionym Krakowie, gdzie główna bohaterka wyrusza na poszukiwanie swojego ojca, który zaginął w czasie ekspedycji. i się okazuje, że ludzie również w jakiś sposób mogą przechodzić przeobrażenie, tak jak niektóre owady. To jest w ogóle jedno z takich najwspanialszych rzeczy, jakie istnieją w przyrodzie i o której mogę opowiadać godzinami, więc zmilczę teraz o tej przyrodzie.
Radek.
I chciałbym też napisać książkę o przyrodzie w mieście. Znaczy, piszę ją już teraz, o tym, w jaki sposób ta miejska przyroda wygląda i dlaczego miasto również uważam za ekosystem i za ostoję życia, bo miasto dla życia, może takiego, którego my nie dostrzegamy na co dzień, jest bardzo fajnym miejscem, bo my widzimy lisy, dziki i różne takie duże zwierzęta, które do nas przychodzą, a dawniej tego nie robimy, ale nie dostrzegamy wielu innych, mniejszych organizmów, które są wokół nas, a wcale ich nie było, a są wokół nas, bo im jest tutaj po prostu dobrze.
Radek Rak był dzisiaj gościem przed Hejnałem. W niedzielę można się z nim spotkać. Jak przyjdziemy z książkami, to podpisujesz trochę?
Ja podpisuję. Już nikt na mnie nie krzyczy tak jak przychodni, że się zajmuje pierdołami i podpisuje książki zamiast leczyć zwierzęta. Także bardzo chętnie zapraszam. Do zobaczenia.
W niedzielę na Marszu Jamników. Zapraszamy Państwa gorąco.